Nie musimy walczyć przed obliczem Ojca o miejsce. Bóg Ojciec wszystkich miłuje nas jednakowo. I to jest takie piękne, że otworzył nam drogę ku sobie przez Jezusa. I tak smutne jest, kiedy ludzie błądzą, kiedy ludzie nie szanują Ojca za to, co uczynił. To tak jak dzieci, które by nie szanowały Ojca, który pracuje, przynosi pieniądze, aby kupić za to chleb. Jak my moglibyśmy nie szanować Ojca za to, że On posłał swego Syna umiłowanego, aby On tam na krzyżu oddał życie za nas, abyśmy my mogli być zbawieni. Jak moglibyśmy nie szanować Ojca za to? To jest tak bardzo ważne, abyśmy otrząsnęli się z wszystkich tych rzeczy, które zamykają drogę do wdzięczności, zamykają drogę do uwielbiania Ojca przez to, że zapominamy o tym, co Ojciec dla nas uczynił. Stało się to dla nas jakby takie powszednie. To, że Bóg Ojciec w swojej wielkiej miłości posłał ciemność na ziemi, kiedy Pan Jezus oddał ducha swego. Staje się to takie powszednie. Krzyż, śmierć. Nie, często człowiek się nawet nie zastanawia nad wielką miłością i nad tym, co Bóg Ojciec musiał uczynić, aby nie przyłożyć ręki i dopuścić, żeby Boży Syn umarł na krzyżu. Widzimy, że co robi miłość, kiedy ktoś krzywdzi kogoś naszego najbliższego. Jak wiele by musiało się stać, żebyśmy potrafili nie poruszyć się, żebyśmy potrafili powstrzymać swoją rękę. Widzimy siebie. Ile rzeczy robimy, kiedy coś naszemu dziecku się dzieje, kiedy boli go coś, kiedy na przykład uderzy się i jest jakaś ranka i krew zaczyna. Jak bardzo to przeżywamy. Jak Bóg Ojciec musiał przeżywać ofiarę Jezusa Chrystusa, jak Jego serce pełne miłości musiał płakać, skoro płakał nad Izraelem. I tak bardzo jest potrzebne, abyśmy to zrozumieli i wtedy niech serca nasze płoną dla Pana. Niech Bóg Ojciec napełnia nas świadomością tego, że On jest naprawdę miłością i że Jego miłość jest doskonała i że Jego miłość przeżywała wielkie przeżycie to było dla Ojca, kiedy Jezus Chrystus umierał na krzyżu. To nie było takie sobie lekkie. To nie było tylko tak, o, umarł i zmartwychwstał. Ale to było rzeczywiście wielkie przeżycie i dla Pana Jezusa i dla Ojca. Zawsze razem. I w tym momencie grzechy oddzielają Ojca od Syna. Zawołanie Syna słyszymy: Ojcze, Ojcze mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak dalekie odwołania mego, jak czytamy w psalmie. Pan Jezus mówił: Ojciec mnie zawsze wysłuchuje. I w tym momencie następuje jakby moment, kiedy Pan Jezus, obłożony naszymi grzechami, woła to w kierunku Ojca. Na pewno to nie było proste. Wielka cena została złożona za to, żebyśmy my, ludzie, mogli być zbawieni. I tak bardzo jest potrzebne nam, aby Duch Święty nas wprowadzał w poznanie, a wtedy rzeczywiście wiele rzeczy unikniemy. Człowiek świadomy jest tak zdającym sobie sprawę, jak bardzo potrzebuje Zbawiciela. Dlatego jest to smutne, co się dzieje w Domu Bożym dzisiaj na obliczu ziemi. Ludzie ochrzczeni nie chodzą z Bogiem. Ludzie ochrzczeni nie mają świadomości prawdy Bożej. Ludzie ochrzczeni żyją swoim życiem. Ludzie ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa podążają według własnego widzimisię. Dlaczego tak się dzieje? Ciemność. Coraz większa ciemność opanowuje tą ziemię i coraz więcej widać tą ciemność w Domu Bożym. Pośród tych, którzy uwierzywszy, ochrzcili się, wyznali Panu, że pójdą za Nim. Jak bardzo to jest smutne dzisiaj. Jak bardzo jest to smutne, kiedy człowiek wybiera to, co jest dla ciała, a zostawia Królestwo Boże. Jak wielkim to smutkiem może napełniać serce Boga, który dał Jezusa, najwyższą ofiarę złożył Pan Jezus. Kiedy ludzie odwracają się od tego i idą, dlatego wielki Boży gniew zapłonie pewnego dnia przeciwko wszystkim, którzy nie byli posłuszni Ewangelii. Bóg równo ich potraktuje z ludźmi tego świata, którzy nie znali Go wcale. I razem z nimi wrzuci ich tam, gdzie będzie diabeł. Boży gniew za to, co oni uczynili, względem Jego Syna, względem Jego miłości będzie strasznym gniewem. I o tym piszą już prorocy, że to będzie straszny gniew. I prorocy mówili: ludzie, dlaczego wołacie? Przyjdź, Panie, skoro ten dzień dla was będzie ciemnością i strasznym dniem dla was będzie, skoro nie jesteście przygotowani, nie przygotowujecie się na ten dzień. Bóg jest Bogiem prawdziwym. Jego miłość jest potężna, Jego sprawiedliwość jest potężna. Pewnego dnia nadejdzie sąd. Jak bardzo smutne jest, że ludzie nie boją się sądu. Zostali już tak oszukani. Nie boją się już Boga. Zobaczmy, do czego doprowadziło człowieka to, że nie był konsekwentny w posłuszeństwie Bogu. Krok po kroku oddalał się od Boga i teraz jest taki stan straszny człowieka, że on nie ma już nawet świadomości, nie ma bojaźni Bożej, nie ma mądrości od Boga. Krok po kroku. Coraz bardziej w ciemność, coraz dalej od Boga. I to jest coś, co jest smutkiem. Coś, co powoduje, że nasz Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus smuci się z tego powodu. I dlatego wzywa nas, wierzących ludzi, abyśmy trzymali się mocno Jego przykazań, Jego słowa i abyśmy żyli dla Niego. Żebyśmy żyli dla Niego i aby Jego imię było uwielbione. Ja wiem, że człowiek, który przylega do Boga całym swoim sercem, to Bóg nawet się nim posługuje, żeby on mógł pocieszyć Boga. To jest takie dziwne. Mówiłem wam już kiedyś o tym. Bóg nawet tego potrzebuje, żeby Boże dzieci tu na ziemi pocieszały Boga. Takie serce ma nasz Bóg. To nie jest tak, że nasze modlitwy, czy nasze błagania, nasze słowa do Boga, że Bóg nie przeżywa tych słów. On je naprawdę przeżywa. Tak jak przeżywa je, rodzice przeżywają prośbę swoich dzieci ziemskich o jakąś sprawę. Czy jest to dla ciebie obojętne, kiedy dziecko przychodzi i prosi cię? Przeżywasz to. Czasami, kiedy nawet musisz powiedzieć nie, jak bardzo to przeżywasz. Jak chciałbyś powiedzieć tak, ale ze względu na dobro tego dziecka mówisz nie. Przeżywasz to. Nie jest to obojętne. Ja nie wierzę w to, ponieważ wiem, że sam nie potrafię powiedzieć nie, żeby nie przeżyć. Lub tak, żeby nie było radością, że mogę powiedzieć tak. Tym bardziej Ojciec w niebie, jak bardzo musi przeżywać te odpowiedzi na nasze prośby, na nasze błagania. To jest naprawdę wielkim przeżyciem dla Boga, kiedy my Go prosimy, a On musi nam odpowiedzieć. Powiedzieć tak lub nie na to, co chcemy teraz u Niego uzyskać. Czy to jest dobre dla nas, czy niedobre. I Bóg podejmuje takie decyzje. Skoro ziemski ojciec czy matka potrafią to przeżywać, to tym bardziej Bóg, skoro jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo. To jest żywy Bóg i prawdziwy Bóg. Kiedy składamy Mu nasze prośby, stawiamy Go przed jakimś faktem. Kiedy przychodzi do Ciebie syn czy córka i proszą Cię o coś, stawiają Cię przed jakimś faktem. I coś musi z tą prośbą zrobić teraz. Gdyby Ci nie przyszli, nie poprosili, nic byś nie musiał robić. Ale kiedy już wypowiedzieli to słowo, coś musi zrobić. Kiedy my się modlimy do Boga, to Bóg musi coś z tą prośbą naszą zrobić. Coś uczynić. Chwała Bogu za to. Że On jest takim Bogiem i że On chce mieć swój lud ze sobą. Tak bardzo chce nas mieć ze sobą. Chciałbym, żebyście otworzyli pierwszą królewską. Bóg chce mieć tutaj dzieci na ziemi, dzieci prawdziwe. 19 rozdział pierwszej królewskiej. Od pierwszego wiersza. Jest tu o Eliaszu, o słudze Boga. Eliasz przeżywał wielkie zwycięstwa z Bogiem. Piękne doznania. I tutaj czytamy taki moment w życiu Eliasza. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. to niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynią z twoim życiem to samo, co stało się życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. I przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi i doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. Zobaczmy, Eliasz zląkł się, Izabel, uciekł, ratując swoje życie, ale on się wcale dobrze nie czuł z tym. Jemu było bardzo smutno z tego powodu, że on, doznając tyle Bożych błogosławieństw, doznając tak wielkiej mocy Boga tam na tej górze Karmel, kiedy ogień stąpił z nieba i Bóg przyjął tą ofiarę, kiedy doznawał wiele działań Boga, przeląkł się człowieka i uciekł, żeby ratować swoje życie. I bardzo się źle z tym czuł. Mówił: Panie, lepiej, żebym umarł. Jestem taki sam, jak i moi ojcowie. Chociaż tyle mi dałeś wszystkiego, chociaż tyle mnie napełniłeś. Rozmawiałeś ze mną, mówiłeś mi o wszystkim. Kiedy przyszło takie doświadczenie, uciekłem. Ale zwróćmy uwagę na Boga. Jak Bóg potraktował Eliasza? Posłał anioła, który kazał mu się posilić. Bóg potraktował Eliasza tak, jak ojciec traktuje swoje dziecko, które nie spełniło wprawdzie nadziei ojca, ale wyraża skruchę z tego powodu. Jest skruszony. Jest prawdziwie skruszony. Nie jest to udawany w Eliasz. On naprawdę jest skruszony w tym momencie. Mówi: Boże, zabierz mnie lepiej, żebym nie przynosił ujmy Twemu imieniowi. Zabierz mnie z tej ziemi. Ale Bóg nie zabrał Eliasza. Bóg miał dla Eliasza nadal zadanie do wykonania. Bóg jest Bogiem, który potrafi pokonać i taką słabość w człowieku, tak wielkim jak Eliasz, który modlił się i nie było deszczu, później modlił się i przyszedł deszcz, który modlił się o to dziecko tej kobiety w Sarepcie i ono przywrócone zostało do życia. Mógł widzieć, jak dziecko wstaje z powrotem. Dziecko, które umarło, wstało do życia. Doznawał tak wielkich działań Boga. Ale widzimy, że tutaj zawiódł. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posił się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy aż do góry Bożej Choreb. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować, lecz oto doszło go słowo Pana tej treści: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępu, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana, a po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdy synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. A Pan rzekł do niego: idź. Udaj się w drogę powrotną na pustynię damascyńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu syna Nimsiego namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś syna Szafata z Abel Mechola namaścisz na proroka na twoje miejsce. I stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 z tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. I później jest to ta służba i powołanie. Zwróćcie uwagę, do Eliasza w pewnym momencie dotarły złe wiadomości. Oto Izabel zabija proroków. I ta wiadomość pozostała w nim. I kiedy usłyszał, że Izabel zdecydowała się zabić niego, to właśnie ta wcześniejsza wiadomość, którą pozostawił w swoim sercu, spowodowała to, że uciekł. On wiedział, że ona to może uczynić. I on wiedział, jak ona to czyniła. I dlatego tak ważne jest, abyś ty strzegł swego serca przed wiadomościami, które mogą mówić, że ktoś, tak jak Herod, zabił Jakuba, ale później już nie mógł zabić Piotra. Piotr spał spokojnie i anioł wyprowadził go z uwięzienia. Piotr już był troszeczkę inaczej nastawiony. On wiedział, że Herod mógł ściąć Jakuba, ale nie mógł ściąć jeszcze jego, ponieważ słowa Pana mu o tym powiedziały. Nie bójmy się złych wiadomości, choćby one docierały i dotykały ludzi świętych, czystych, ale Pan wyznacza pielgrzymkę każdemu człowiekowi. Nie przywiązujmy ich i nie łączmy ich z sobą. Idźmy i naśladujmy Jezusa, dopóki jest nam dane być na ziemi. Pamiętajmy, że Pan prowadzi każdego z nas i On wie, jak nas prowadzić. Wiem, jak potrafią złe wiadomości strwożyć serce człowieka. Choćby ono było wcześniej bardzo odważne. Kiedy człowiek się nie boi, na wiele rzeczy nie zwraca uwagi, ale kiedy zaczyna się lękać, wtedy strach ma wielkie oczy i jeszcze bardziej się powiększa. Co przyszło na jednego, nie musi przyjść na drugiego. Jeden prorok, Jeremiasz, mówi prawdę i żyje. Drugi prorok mówi prawdę, ucieka do Egiptu i tam go zabijają. Nie musi jednego i drugiego, chociaż to samo mówili, spotkać to samo. I widzimy, że drogi Pana to nie drogi nasze. Słudzy Boży to doznawali i dlatego jest to dla nas taką lekcją, aby nie łączyć tego, że co z kim się stało z nami. Aby nie trwożyć się i nie lękać, ale mieć serce odważne i gotowe, by iść do Pana. Widzimy tu wielką łaskę, miłość Pana. Później usługa ta została wykonana i Eliasz uczynił to, z czym go posłał Bóg. Chciałbym, żebyście otworzyli 26 rozdział Mateusza. To jest taka bardzo ważna lekcja dla nas. Wiemy, jak naród izraelski został strwożony przez tych posłanników, przez tych 10, jak oni tam wielkie rzeczy im opowiadali, ale żeby ich przestraszyć, a nie zachęcić. I zlękli ich serca. To jest tak bardzo ważne, żeby serca były pewne, że Bóg jest Bogiem. I On prowadzi. 26 rozdział 31 wiersza. Wtedy mówił do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzył pasterza i będą rozproszone owce trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A odpowiadając, Piotr rzekł do niego: choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu Jezus: zaprawdę opowiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapije, trzykroć się mnie zaprzesz. Rzeczy mu Piotr: choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. Tak wielkie zdecydowanie było Piotra, że on był pewien, że się nie zaprze swego mistrza. On był w tym momencie tak tego bardzo pewien, że gotów byłby pójść za Jezusem wszędzie. Zupełnie wszędzie. Ale jego oczy w pewnym momencie coś zobaczyły. On poszedł za Jezusem tam, gdzie go zaprowadzili, kiedy go ujęli. I tam widział, jak traktują jego Pana. I coś się zaczęło dziać w jego sercu. Od 69 wiersza do 75. Czytajmy ten moment, kiedy Piotr nie wytrwał w tym, co mówił. A Piotr siedział zewnątrz na podwórzu i przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc: i ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz.
A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna, mówiła do tych, co tam byli, ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą, nie znam tego człowieka. A chwilę potem przystąpili ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi, prawdziwie, ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię i twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka, i zaraz kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział, zanim kur zapije, trzykroć się o mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał. Też zobaczył, jak zawiódł Jezusa. Obiecywał, że nie zostawi go, że będzie zawsze z nim, ale Pan powiedział, słowo Boga powiedziało, że uderzył pasterza i owce się rozproszą. Zawiódł. I płakał. Było mu bardzo smutno z tego powodu. On naprawdę chciał nie zawieść Jezusa. On naprawdę był pewien siebie w tym momencie, że nie zawiedzie. I dlatego tak wielkim uderzeniem dla niego było, kiedy jego własne usta wypowiadały coś, co było wbrew jemu samemu. Ten strach, który napełnił jego wnętrze, przerastał jego miłość do Jezusa. I zaparł się Pana. Ale widzimy, że zapłakał. Że było mu bardzo przykro z tego powodu. Ukorzył się przed Bogiem. Nie próbował czegoś zrobić, ale rzeczywiście jego serce łkało przed Panem, wyznając, Panie, zawiodłem. Ale tak jak w jednym i w drugim wypadku widzimy, że tak jak Bóg nie odtrącił Eliasza, tak samo nie odtrącił i Piotra. W jednym i w drugim przypadku było ukorzenie się po takim czymś. Była świadomość tego, że człowiek zawiódł Boga. Zobaczcie, dlaczego tak dzisiaj ludzie nie mają świadomości, że zawodzą Boga i nie smucą się z tego powodu. Po prostu przyzwyczaili się do jakiegoś życia na jakimś poziomie i nie mają skruszonego ducha z tego powodu, że zawodzą Boga. Nie jest im z tego powodu smutno. Komu jest smutno i kto łka tak przed Bogiem, to jest to człowiek, którego Bóg nie zostawi i nie porzuci, którego Bóg przysposobi do służby. To są ci, którzy należąc do Boga, oni rzeczywiście mają w sobie świadomość tego, że zawodzą w jakimś momencie Pana. Że jako ludzie nie do końca są gotowi wykonać wszystko i jest to dla nich wielkim smutkiem, że chociaż doznają wielkich Bożych działań, przecież Piotr widział znaki i cuda, wypędzał demony, uzdrawiał ludzi, posłany przez Jezusa. Widział, jak to się dokonuje i kiedy przyszło, że zapłaci swoim życiem, że będzie musiał stanąć obok Jezusa i Jego też zaczną bić, maltretować, przestraszył się o swoje życie i zaparł się Pana. Na kim może się człowiek oprzeć, żeby nie zawiódł Jezusa? Tylko na Nim. Dlatego jest tak ważne, by człowiek każdego dnia trwał w Jezusie i wtedy nie zawiedzie Pana. Wtedy, kiedy serce Jego będzie jak serce Pana, będzie mógł powiedzieć, Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. To byli ci dwaj z Biblii, którzy, kiedy zawiedli, smucili się bardzo z tego powodu. Nie mówili, ach, następnym razem będzie lepiej. Następnym razem na pewno będzie lepiej. Na pewno lepiej sobie poradzę z tą sprawą. O, gdyby to była inna sytuacja, gdyby to moje oczy nie widziały, na pewno bym sobie poradził z tą sytuacją. Innym razem pójdę gdzie indziej, będę lepszy. Zmienię zakład pracy, to będę inny. Czy w swoim domu. Gdyby to tylko nie byli ci ludzie, to bym sobie poradził z tą sytuacją. Kłamstwo. Człowiek, który tak robi i mówi, po prostu okazuje, że nie docenia i nie rozumie, że zawodzi. Zamiast się ukorzyć pod mocarną Bożą dłonią, nadal próbuje swojej pysze powiedzieć, że to tylko sytuacja. Że on by sobie poradził, gdyby to tylko trochę inaczej wyglądało. Nieprawda. Człowiek sobie nie poradzi, dopóki nie będzie w Jezusie. Nie będzie w Bożym Duchu napełniony i nasycony. Wróćmy do Eliasza. Druga Królewska, drugi rozdział. To jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli dzisiaj. Kiedy człowiek zawodzi i nie smuci się z tego powodu, nie płacze przed Bogiem, nie szuka Boga, choćby było mu tak trudno, choćby nawet własne serce go oskarżało. Bóg jest większy ponad serce nasze, jest napisane. Wiemy, jak diabeł oskarża dzieci Boże, kiedy zawodzą. Jak atakuje, zaraz mówi, wy dziećmi Bożymi jesteście? Jak mogłyby tak dzieci Boże postąpić? Ale człowiek przychodzi do Boga i płacze, mówi, Boże, jak mogłem uczynić Tobie tyle, chociaż mi tyle pokazałeś, tyle mi dałeś. Okazałeś mi tyle łaski i miłosierdzia. Powiedziałeś, że do wieczności przeznaczyłeś mnie. Jak mogę tak postępować teraz? Jak mogę tak żyć? Druga Królewska, drugi rozdział, pierwszego wiersza. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. I rzekł Eliasz do Elizeusza, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu. Lecz Eliasz odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę, i stąpili do Betelu. A wtedy wyszli uczniowie prorocy, którzy byli w Betelu, do Elizeusza i rzekli do niego, czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział, ja też to wiem, lecz Wy milczcie. Nie będę czytał dalej, znacie tę sytuację. Eliasz miał powołać następcę na siebie. Miał być to Elizeusz. Eliasz wychowywał Elizeusza, aż Elizeusz był gotów, tak jak on, słyszeć Pana i iść za głosem Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak Paweł powiedział, ja nie jestem władcą nad waszą wiarą, ale ja pragnę, abyście wierząc wypełniali słowa Jezusa Chrystusa. A kiedy dochodzi człowiek do tej pełności, niech idzie za swoim Panem i niech słyszy głos swego Zbawiciela i Mistrza Jezusa Chrystusa. Eliasz doprowadził Elizeusza do momentu, że on słuchał Boga i słyszał, co mówi Bóg. Eliasz, kiedy upadł, kiedy smucił się, Bóg go podniósł i Eliasz poszedł do nieba. Człowiek, który zawiódł Boga, ale który okazał skruchę. Bez skruchy człowiek nie będzie mógł uzyskać przebaczenia. Gdyby Eliasz nie okazał skruchy, gdyby nie widział tego, co uczynił wobec Boga, on by próbował to zasłonić. On by powiedział, no wielu już uciekało przed Izabel. Przecież tych 100 proroków się schroniło u tego ochmistrza. Przecież ja też tylko się schroniłem. Ale Eliasz nie próbował siebie tłumaczyć. On wiedział, że zawiódł Boga. Wcześniej stanął przed Achabem, chociaż Achab mógł go zabić. Stanął i powiedział mu prawdę, a później przestraszył się kobiety i wiedział, że zawiódł. I dlatego stanął przed Bogiem i wołał, że Boże, nie jestem godzien. Nie jestem godzien. Ale Bóg pokazał, że Bóg jest Bogiem łaski i to chwała Bogu za to. Eliasz poszedł do nieba. Elizeusz pozostał. Widzimy, że człowiek może zawieść w jakiejś sprawie Boga. Ale kiedy ma na celu to, aby Boże imię było uwielbione, dla chwały Boga chce żyć, to Bóg poprowadzi go dalej. Więcej mężów Bożych mamy w Biblii, o których moglibyśmy czytać, którzy to doznawali i doznawali Bożego posilenia i wzmocnienia. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Jana. To jest piękne. Eliasz poszedł do nieba, chociaż zawiódł Pana. Dzięki temu, co było w Eliaszu, on pragnął, by imię Boga było uwielbione. On pragnął tego żarliwie. 21 rozdział Ewangelii Jana. Czytajmy o tym, który też wcześniej czytaliśmy, o Piotrze, który też zawiódł. Bóg jest takim samym Bogiem. Bóg jest stałym Bogiem. Tak samo traktuje dzisiaj ludzi, jak traktował wcześniej. Czytamy o Piotrze od 15 wiersza. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczy mu: paś owieczki moje. Rzeczy mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzeczy mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzeczy mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczy mu Jezus: paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam ci, gdy byłeś młody, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, kto inny cię przepaszy i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią wielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Dając mu znać, jak odda chwałę Bogu przez swoją śmierć. I mówi: pójdź za mną. Ale do tego Piotra, który zawiódł, Pan mówi: paś owieczki moje. Czy widzisz Pana? Pan zna serca. Pan wiedział, że serce Piotra jest gorliwe, jest żarliwe, ale ono było nie do końca jeszcze przygotowane do tego dzieła. Ono nie było jeszcze tak, jak serce Jezusa Chrystusa. Nie do końca. Dlatego Pan powiedział: czekajcie, aż przyjdzie to, co jest obietnicą od Boga. Aż przyjdzie Duch Święty i napełni was mocą z wysokości. A wtedy idźcie. A więc zobaczmy, ktoś może zawieść w jakiejś chwili. Ale to nie znaczy, że zaraz ma być wyrzucony ze służby. Jak ważne jest, co zrobi, kiedy zawiedzie. Jeżeli zacznie się tłumaczyć, to zawiedzie następny raz, następny i później już będzie miał proste wytłumaczenia. Inni też zawodzą. Ale Pan nie powiedział, że ci, którzy zawodzą, będą z Nim. Pan powiedział, że zwycięzcy będą z Nim. Dlatego do ludu Bożego jest złożone słowo: jeżeli zawiedziesz, to nie wytłumaczaj siebie, ale ukusz się. Ale to się dzieje w jakimś sercu. Sercu, które pragnie Boga. To serce nie musi sobie wmawiać, żeby się ukorzyć. To serce po prostu nie może żyć inaczej. Człowiek, który żyje i miłuje Boga, kiedy zgrzeszy, on nie potrafi wznieść oczu do góry. On nie potrafi chodzić przed obliczem Boga, ponieważ wie, że zrobił coś, co się Bogu nie podoba. Dopóki nie połączy się w społeczności z Bogiem, dopóki nie uzyska u Boga przebaczenie, nie potrafi chodzić z Bogiem. To jest ten, którego sumienie jest prawdziwe. Tak jak Piotr nie potrafiłby chodzić z Panem. Tak jak Eliasz nie potrafiłby chodzić z Bogiem, gdyby Bóg nie uczynił coś. Gdyby nie okazał im przebaczenia. Oni wiedzieli, dopiero wtedy, kiedy Bóg okazał im przebaczenie, wtedy coś się może wydarzyć. I przeczytajmy jeszcze o Piotrze z drugiego listu Piotra, jak Piotr, apostoł, już jako inny, można powiedzieć, inny człowiek, to jest piękne, inny człowiek, pisze pierwszy rozdział od 12 do 15 wiersza. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, że rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożył te starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. To jest już inny Piotr. On zna słowo Pana i trzyma się słowa Pana. Jego ciało może się bać, ale Piotr jest zdecydowany. On ma inne serce. To jest serce sługi, który chce być tam, gdzie jest jego Pan. W prostych słowach pisze, że będzie musiał się rozstać. A przecież miał wielbić Pana taką samą śmiercią, jak Pan Jezus. W prostych słowach pisze, że przyjdzie mu się rozstać z życiem. Wiele się na tym nie wywodzi. Wiele na ten temat nie wspomina. W najprostszy sposób mówi, że przychodzi ten czas spełnienia słów Pana. To jest właśnie to, co czyni Pan i do czego prowadzi Pan swoje sługi. pierwszej Samuela. Dziesiąty rozdział. Od 1 do 16 wiersza. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na jego głowę i pocałował go i rzekł: namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Gdy dziś odejdziesz ode mnie, spotkasz dwóch mężów u grobu Racheli na granicy Beniamina w Selsach, którzy ci powiedzą: znalazły się oślice, których poszedłeś szukać, a oto ojciec twój zaniechał już sprawy z oślicami, a jest zatroskany o was i mówi: co mam czynić w sprawie mego syna? A gdy ruszysz stamtąd dalej i dojdziesz do dębu, Tabor, spotkają się tam z tobą trzej mężowie podążający do Boga w Betel. Jeden nieść będzie troje koźląt, drugi nieść będzie trzy bochenki chleba, a trzeci nieść będzie łagiew wina. Oni pozdrowią cię z życzeniem pokoju i dadzą ci dwa chleby. Przyjmij je z ich ręki. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska, a gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza, a przed nimi będą grający na harfie, bębnie, piszczałce i lutni. Oni zaś będą w zachwyceniu. I stąpi na ciebie duch Pana, i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń, cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie, a potem ci objawię, co masz czynić. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne i w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Poszli tedy stamtąd do Gibei i spotkała ich gromada proroków, a Duch Boży ogarnął go i wpadł w ich gronie w zachwycenie. A gdy ci, którzy go znali z dawniejszych czasów, widzieli, że wespół z prorokami w zachwyceniu, mówili jedni do drugich: cóż to się stało synowi Kisza, czyli Saul między prorokami? A pewien mąż stamtąd odezwał się i rzekł: któż tedy jest ojcem ich? Dlatego utarło się powiedzenie: czyż także Saul między prorokami? A gdy zachwycenie przeminęło, poszedł do domu. Widzimy, jak pierwszy król został namaszczony. Bóg zmienił jego serce. Uczynił go innym człowiekiem. Napełnił go swoim duchem. Dał im króla. I nie żałował temu królowi tego, co jest potrzebne, aby dobrze królował. Dał mu wszystko, co jest potrzebne ku temu. Pozwolił mu się zachwycić, rozradować serce swoje. I później Saul odszedł. Jak bardzo ważne jest, aby człowiek, który jest powoływany do służby Boga, został przemieniony do tej służby. Stał się innym człowiekiem. Zupełnie innym. Najpierw gorliwie zabiegał rzeczy tego świata, miał cel w tym świecie, a kiedy Pan przywołał go do siebie, natknął go swoim duchem, cel się zmienił i on teraz gorliwie zabiega o sprawy Pana, swego Boga. To jest tak bardzo ważne, aby odnosiło się też do nas ludzi, do wierzących ludzi. I 12 rozdział 12 wiersza przeczytajmy jeszcze. Słowa Samuela, które były skierowane do tego ludu i do ich króla. A potem widząc, że Nachasz, król Amonitów, wyruszył przeciwko wam, rzekliście do mnie: nie tak, ale król niech panuje nad nami, a przecież Pan, Bóg wasz, jest waszym królem. Więc oto macie króla, którego sobie obraliście, jakiego pragnęliście. Oto Pan dał wam króla nad wami. Jeżeli Pana bać się będziecie i Jemu służyć, Jego głosu słuchać, a nie będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, i zarówno wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, za nim pójdziecie, to dobrze. Ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, ręka Pana będzie przeciwko wam i przeciwko królowi waszemu, aby was zgubić. Teraz zaś przystąpcie i zobaczcie tę wielką rzecz, którą Pan na waszych oczach uczyni. Czy nie mamy obecnie żniwa pszenicznego, lecz ja wzywać będę Pana i spuści grzmoty i deszcz. Wtedy poznacie i zobaczycie, jak wielkie zło popełniliście w oczach Pana, domagając się króla. I wołał Samuel do Pana, a Pan spuścił w tym dniu grzmoty i deszcz. I cały lud bał się bardzo Pana i Samuela. Rzekł więc cały lud do Samuela, módl się za swymi sługami do Pana, Boga swego, abyśmy nie pomarli, gdyż to wszystko, do wszystkich naszych grzechów dodaliśmy jeszcze i to zło, że chcieliśmy mieć króla. I odpowiedział Samuel ludowi, nie bójcie się. Wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego waszego, swego serca. Nie odstępujcie od Niego do nicości, które nie mogą pomóc ani ratować, gdyż są nicościami. Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu. Przez zaniechanie modlitwy za wami, owszem, uczyć was będę drogi dobrej i prawej, tylko bójcie się Pana i służcie Mu wiernie z całego swego serca, widząc, jak wielkich rzeczy dokonał z wami. Jeżeli atoli będziecie źle postępowali, to zginiecie zarówno wy, jak i wasz król. Ten, na którego Pan złożył swego ducha, którego odmienił życie, dał im za króla, ale powiedział, jeżeli oni, ten lud i król ich, nie będą posłuszni Bogu we wszystkim, to zginą. Posłuszni we wszystkim. Jak to jest ważne, kiedy serce jest gorliwe o to, żeby wypełniać przykazania Boga. Ale kiedy serce zaczyna robić układ i mówi, to przykazanie będę wypełniał innym razem. To przykazanie będę wypełniał stosowniejszym czasem. O, gdybym dzisiaj miał pieniądze, to bym był gotów wypełnić to przykazanie. Ale widzisz, Panie, nie mam, a więc muszę przyłożyć rękę do tego złodziejstwa. Panie, gdyby to była zupełnie inna sytuacja, to i tak dalej, i tak dalej. Bóg mówi, jeżeli nie będziesz wypełniał moich przykazań, to odrzucę cię sprzed swojego oblicza. A jeżeli chcesz chodzić ze mną, to bój się mnie i wypełniaj słowa moje. Tylko się bójcie Pana i służcie Mu wiernie z całego swego serca, widząc, jak wielkich rzeczy dokonał z wami. To jest taka Boża, biblijna prawda, że człowiek, który zaczyna robić jakiś kroczek w jakąś stronę, zaczyna gubić to, co cenne. Czytamy o Saulu dalej. W 13 rozdziale miało się wypełnić słowo, które Bóg dał Samuelowi, że będziesz tam czekał na mnie 7 dni, a później przyjdę i złożę ofiary i oznajmię ci, co Pan ma do ciebie dalej. Objawię ci dalszy Boży plan względem ciebie. Najpierw doświadczenie tego, w czym już otrzymał, aby móc pójść dalej. Doświadczenie Boga i zachowanie Saula. Od 8 wiersza czytajmy. I czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela, ale Samuel nie nadszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się. I rzekł Saul, przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania i złożę ofiarę całopalną. Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. I zapytał Samuel, co uczyniłeś? A Saul odrzekł, gdy widziałem, że lud pieszczą ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistynczycy natomiast są zebrani w Michmas. Pomyślałem, że Filistynczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim. Ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula, popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga Twego, które On ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co ci Pan rozkazał. Kto nie jest wiernym w małym, jak mógł być wiernym w wielkim? Otrzymał proste przykazanie. Czekaj, aż przyjdę. Przykazanie od Pana. I wtedy Samuel powie ci to wszystko. Czekaj. Dlaczego zwątpił w Boga? Wcześniej czytamy, że lud, który miał prowadzić, bał się nie Boga, ale bał się przeciwnika. I w wielkiej trwodze zaczęli się chować po pieczarach i serce Saula zaczęło być atakowane przez działanie tych, których miał prowadzić, coraz bardziej i bardziej. I tak się dzieje ze złymi wiadomościami, czy kiedy widzisz wierzącego człowieka, jego duch śpi, jego duch nie jest otwarty, nie jest żarliwy przed Bogiem. Pan jest tak blisko. Można powiedzieć, nawet nie na wyciągnięcie ręki, tak blisko od Ciebie mówi, jestem. Wzywaj mnie, a dam Ci to, co jest potrzebne, abyś żył. Nie bój się, kiedy widzisz wokół siebie lęk. Nie bój się, kiedy widzisz wokół siebie zatwardziałość. Nie bój się, kiedy widzisz wokół siebie, jak ludzie wierzący biegają. Ale nie za Bogiem. Ale patrz na Pana i idź do przodu. To jest ziemi. Idźcie za mną. Widzimy, że Saul nie posłuchał tak prostego przykazania. Miał czekać spokojnie. Tutaj były wieści. Wojska, wielkie wojska. Napisane jest, że jak piask, można powiedzieć, wielkie wojska. I król, którego lud pieszka. Ale Pan przecież stoi za swoim słowem. Pan mówi prawdę. Ufajmy raczej Panu niż rzeczom, które widzą nasze oczy. Idźmy za Panem. Jeszcze Samuela, 15 rozdział. Znamy dobrze te słowa z 15 rozdziału, kiedy Pan chciał, aby została wywarta pomsta na Amaleku. I co uczynił Saul? Znowuż nie posłuchał Boga. Najpierw nie posłuchał w tym małym, a później w coraz większym. Coraz dalej odbiegał od Pana. I tak wygląda życie człowieka wierzącego. Najpierw przylega do Boga, mówi, tak, to jest słowo Pana. Będę słuchał Cię, Panie. Idzie i słucha tych słów. Ale mija jakiś czas. Widzi różnych wierzących, którzy w różny sposób żyją, różne wieści roznoszą, którzy zniechęcają serce swoim działaniem, życiem i zachowaniem. I później ten człowiek zaczyna atakowany być zwątpieniem. Zaczyna się lękać i zaczyna tracić zaufanie do Boga. I robi ulgę. W małym, w coraz większym, aż w końcu odwraca się i przestaje słuchać Boga w tym, co mu nie odpowiada, słucha tylko w tym, co mu odpowiada. I tak nastąpiło w życiu Saula. I Samuel mu powiedział, że Bóg ma większe upodobanie w posłuszeństwie niż w ofiarach. I powiedział przez Samuela Bóg, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnobność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci ołtarzom, obrazom. Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Kiedy ktoś nie słucha Boga, jest jak ten, który czyni czary. A kiedy jest krnobrny wobec Boga, to jest jak bałwochwalca, który oddaje hołd bałwanom. Ile te słowa dzisiaj mają znaczenia? Lud Boży, który wie to wszystko, powinien bać się usprawiedliwiać siebie, ale ukorzyć się przed Bogiem i zacząć szukać Jego rozwiązania. Widzimy, że Saul nie szukał tego. Saul patrzył na ludzi, to jest straszne. Saul zaczął robić wiele rzeczy ze względu na ludzi, którzy mu towarzyszyli, chociaż był królem i otrzymał władzę nad nimi, to w rezultacie to oni zaczęli nim sterować. Oni zaczęli jego prowadzić. On wołał nawet do Samuela, żeby go tylko nie zostawiał, by go uczcił przed starszymi, żeby przypadkowo nie stracił coś z tej czci, którą darzył go ci starsi w Izraelu, ten lud izraelski. On się bał to utracić. Już nie tyle bał się Boga, co bał się tego, że straci coś u tego ludu. I to było straszne w sercu Saula. Ale dzisiaj to samo atakuje serca ludu Bożego na ziemi. Co powiedzą inni? 1 Samuela, 16 rozdział. czytam o innym człowieku, o Dawidzie. Ten, o którym Bóg powiedział, że to jest ten, który jest według mojego serca, którego sobie Bóg wybrał spośród Izraela. Ten Dawid zostaje namaszczony na króla. I Bóg powiedział do Samuela takie słowa, że Pan nie patrzy na to, co zewnętrzne. Przeczytam to. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Pan patrzy na serce człowieka. Serce Saula odwróciło się od Boga. Ono już nie miało żarliwości o Boga, ono miało żarliwość o swoje stanowisko i o pozycję pośród ludu. I kiedy popełnił coś nieprawidłowego, nie płakał przed Bogiem. Nie ukorzył się, ale poszedł dalej. Później się usprawiedliwiał. Widzimy, jak się usprawiedliwiał, mówiąc, myśmy wybrali to, co najlepsze dla Boga. Nie rozumiał, że robi zło, że okazuje nieposłuszeństwo Bogu. On próbował się usprawiedliwić, że on przecież to, co najlepsze daje. To tak, jakby ktoś ukradł coś i powiedział, Panie, a teraz popatrz, ja Ci to cząstkę z tego, co ukradłem, teraz Tobie daję, Panie. Ale serce Dawida było inne. Pan patrzy na serca. To jest tak bardzo ważne i wiemy, że Pan nie patrzy, nie sądzi z pozoru, ale bada i doświadcza człowieka, co się dzieje w sercu człowieka. I człowiek wierzący, jest powiedziane, że sprawiedliwy może i 7 razy upaść. I Bóg 7 razy go podniesie z upadku i on pójdzie do nieba, pójdzie do wieczności z Bogiem. A niesprawiedliwy może raz się potknąć i nie pójdzie. Bóg patrzy na serce człowieka. Co jest w sercu człowieka? Czy Bóg znajduje w tym sercu staranie o Jego imię, tak jak w sercu Mojżesza? Kiedy Bóg go doświadczył, Mojżesz wołał, Panie, zachowaj ich, uratuj ich. A więc Bóg doświadcza serce człowieka i patrzy, co się dzieje w sercu. I teraz tak ważne jest, co jest w Twoim sercu. Jeżeli w Twoim sercu nie ma żarliwości o to, by imię Boże nie doznało ujmy, to Twoje potknięcie będzie znaczyło i Twoje samousprawiedliwienie się, że przecież Ty taki jesteś. Każdy jest jakiś. Prawda? Ale my w rezultacie już nie jesteśmy takim, jakim byliśmy, ale jesteśmy nowym stworzeniem. Z nasienia Bożego. Z czystego nasienia, nieskalanego. Człowiek wierzący nie może się usprawiedliwiać przed Bogiem w ten sposób, że przecież tak jak mówi się w tym świecie, takim je stworzyłeś, takim nie masz. To czyżby Bóg był winien? Nie, Bóg patrzy na serce. Czy serce czego człowieka zabiega o to, żeby Bóg był uwielbiony? Sprawiedliwy może upaść, ale Bóg nie pozwoli mu zginąć. To jest Bóg, do którego przychodzi nam się przybliżać. Ale jeżeli człowiek nie będzie żarliwie zabiegał o to, aby imię Boże nie doznało ujmy, to straci wszystko. Pewnego dnia przyjdzie Pan. Doświadczałem już różnych rzeczy w swoim życiu. I wiem, że Bóg żywy, prawdziwy okazuje się w mocy, w działaniu, w miłości, w karceniu. Jest prawdziwy. Że wszystko, co jest tu napisane, jest prawdą. I każdy, który przybliżył się do Boga, wie i może powiedzieć, to jest prawdą. Ale czy Twoje serce jest zmienione? To tak bardzo ważne jest, czy Twoje serce jest zmienione. Bóg powiedział, że zawrę nowe przymierze i spowoduję obrzeskę ich serc i dam im nowe serce, mięsiste, w którym zapiszę moje prawo i nikt nie będzie mówił już poznaj Pana, bo wszyscy oni mnie znać będą. To jest serce dane od Boga. Kiedy takie serce otrzymuje człowiek, zaczyna iść za Panem. Zaczyna żarliwie zabiegać o Jego imię. Dawid, kiedy Saul wpadł w jego ręce, powiedział nie, to przecież Bóg namaścił go na króla. Jak ja mógłbym podnieść rękę na pomazańca pańskiego? To był ktoś według serca Bożego. Skoro Bóg go namaścił, jak on by mógł teraz uczynić temu człowiekowi krzywdę? To było według serca. Widzimy, ile krzywdy dzisiaj, różnych się rzeczy dzieje tutaj na ziemi. Jak widzimy, wiele jest od różnych takich odstępczych rzeczy. Każdy jest mądry dzisiaj. Każdy wie, jak najlepiej pójść do Boga. Ale kiedy patrzysz na życie człowieka, czy żyje według tego, co tak dobrze wie, patrzysz, jak mało żyje. Tak wielu wie, a jak mało żyje. Tak wielu jest mądrych, a jak mało boi się Boga. Kiedy spytasz dzisiaj, zasiadasz z człowiekiem i zaczynasz rozmawiać o Bogu, to wszystko jest wiadome. Wiadomo jest, co jest tu napisane, co jest tu, co jest tu, co jest tu napisane. Ale teraz ważne jest, czy żyjesz według tych słów dla chwały Pana. Co jest w twoim sercu? Czy masz nowe serce? Zwróćmy uwagę na Dawida. To jest przeciwstawieństwo, przeciwność Saula. Zupełna przeciwność. 2 Samuela w 11 rozdziale otwórzmy. Jest to ta sytuacja, w której Dawid grzeszy. Widzimy, że był czas, kiedy królowie normalnie wyruszali na wojnę. Dawid pozostał w domu. Wysłał Joaba i odpoczął sobie. I wtedy przyszła na niego pokusa i poddał się pokusie, zgrzeszył. A później grzech prowadził go coraz dalej, aż do zabicia Uriasza. I czytajmy 12 rozdział. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten przyszedłszy do niego powiedział: w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył i żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny, żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana: jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Zapadł wyrok człowieka. Za owieczkę zapłaci w 4-násób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida: ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela: ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto. Dlaczego więc zgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę. Jego zaś zabiłeś mieczem Amonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od Twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną zgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była Twoją żoną. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzę zło w Twoim własnym domu. Przeciwko Tobie, na Twoich oczach, zabiorę Ci Twoje żony i dam je innemu i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan rzekł do Dawida: Pan również odpuścił Twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który się urodził, musi umrzeć. Potem Natan poszedł do swojego domu, Pan zaś ugodził dziecię, które żona Uriasza urodziła Dawidowi i ono zachorowało. Widzimy, że Dawid wyznał i przyznał prawdę. Zgrzeszyłem wobec Pana. Zgrzeszyłem. Jestem winien. Nie próbował się tłumaczyć, że sytuacja, że on gdyby nie wyszedł, to nic by się nie stało. Tak jak Adam się próbował tłumaczyć w raju, to przecież Ewa nie próbował się tłumaczyć w ten sposób. Powiedział: zgrzeszyłem. Przyznaję się, jestem grzesznikiem. Później wołał do Pana. Szukał Boga, aby ratować to dziecko. Ale Pan spełnił swoje słowo. Później okazał łaskę Dawidowi i Betrzeba została żoną Dawida i urodził się syn, którego, jak czytamy, Dawid w 25 wierszu jest napisane: i poruczył go opiece Natana, proroka, a ten nadał mu imię Jedidia, umiłowany przez Pana ze względu na Pana. Dawid powierzył go opiece Natana, proroka, tego, który chodził z Panem, chciał, aby ten syn był wychowany dla Pana. W pokorze i uniżeniu przyjął to. Psalm 51, otwórzmy. To jest to wołanie Dawida, które zostało zapisane. Zwróćmy uwagę, to co czytam, tu chodzi o nas. Oni już byli na ziemi, z nimi się to stało. Chodzi o nasze serca dzisiaj. Abyśmy jako wierzący ludzie strzegli serc naszych. Jak one żyją dla Pana. Przeczytajmy ten 51 psalm. Gdy wdał się z Batrzebą i przyszedł do niego prorok Natan. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyś mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę uchowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, ponad śnieg bielszy się ustanę. Daj, bym słyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miło jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, odbuduj mury Jeruzalemu. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, ofiary ogniowe i całopalenia, wtedy ofiarują cielce na ołtarzu Twoim. To jest skruszony duch. Dawid wiedział, że on nie jest w stanie odnowić swego serca. On wiedział, że to serce skażone grzechem do końca nie pozwoli mu się radować wiecznością z Bogiem. On wiedział, że to, co się stało, jest straszne. On stracił radość. On stracił to wszystko. Dlatego tak wielki gniew był przeciwko temu, co powiedział do niego też Natan. Przeciwko temu człowiekowi z tej przypowieści. On był sam przeciwko sobie zły. I nie potrafił sobie z tym poradzić. Powiedział, serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. I napełnij mnie radością swoją, abym mógł radować się z wieczności i mógłbym służyć Tobie duchem ochoczym. Tak bardzo jest ważne, kiedy człowiek zawiedzie Boga, aby wołał do Boga o to, aby Bóg odnowił w nim to, co zostało założone. Tak to jest ważne, ponieważ bez tego ducha człowiek nie jest w stanie sobie poradzić ani jeden dzień. Może się starać bardzo i stale będzie potykał się i potykał się, kiedy nie rozumie Boga. Bóg, tak jak powiedział Dawid, człowiekowi, który z duchem skruszonym przychodzi do Niego, okazuje łaskę i miłosierdzie, wzgardza pysznymi. Człowiek, choćby nie wiadomo, jak się starał, i Dawid o tym wiedział, nie był w stanie odnowić tego, co stracił. Nie był w stanie, tylko Bóg mu to uczynić. Dlatego, jeżeli człowiek popełni grzech, to może tylko wiedzieć jedno, że nie jest w stanie odnowić swojej sytuacji sprzed grzechu. Sam nie jest w stanie, tylko w Jezusie. Dlatego jest powiedziane w Jana, że mamy orędownika w niebie i to jest naszą nadzieją, który wstawia się za nami każdego dnia, aby kiedy człowiek wierzący zgrzeszy, wiedział, że jest tam orędownik, który woła za nami, abyśmy nie grzeszyli. Tak ważne jest mieć to czyste serce. Ci, którzy mają czyste serce, Boga oglądać będą. daj nam czyste serce, abyśmy mogli służyć Tobie z ochoczym duchem i sławić imię Twoje, uczyć przestępców dróg Twoich, abyśmy nie mówili przestępcom, że Bóg jest łaskawym Bogiem, że Bóg jest Bogiem pełnym miłości, ale byśmy przestępcom mogli powiedzieć, że ukusz się pod mocarną ręką Boga, jak to uczynił Jakub, a będziesz wywyższony czasu swego. Kiedy Bóg uzna to za stosowne, ukusz się i czekaj na to, co uczyni Bóg. Nie rób niczego powierzchownie, bo Bóg nie chce mieć z takimi nic wspólnego. Dlatego widzimy wiele zła w Kościele Jezusa, dlatego że Bóg pokazuje, że nie chce mieć nic wspólnego z tymi, którzy powierzchownie żyją. Powierzchownie chodzą z Nim. Nie mają Jego imienia ponad wszystko tutaj na ziemi. Nie smucą się, kiedy zawodzą. Ale tak jak mówią, rzeczą ludzką jest się potknąć. Oby, tak jak Piotr powiedział, żaden z nas nigdy się nie potykał. Oby nigdy się żaden z nas nie potknął, by nie musiał stracić tego, co jest tak wielkie i potężne, co jest czystością w nas. Bóg mieszka w czystej świątyni, a jeżeli ona jest skalana, zanieczyszczona, Bóg opuszcza takie miejsce. Odnów swego ducha w nas, Panie. To jest tak bardzo ważne, abyśmy żyjąc dla Boga, żyli nie w półsierotkach, nie ze względu na to, że powiedzmy jestem lepszy od kogoś innego, ale ze względu na to, czy Panie, ja jestem jak Ty. Napełnij moje wnętrze, Panie, tym Twoim staraniem. Stwórz czyste serce, Twego ducha daj mi, Panie, abym nie tłumaczył, ale bym nigdy nie chciał uczynić niczego, co by było wbrew Twemu imieniowi. Otwórz usta nasze i napełnij je, Panie. To jest tak ważne zrozumieć. Bóg podnosi swoje sługi. Sługa Boży musi doznać sam na sobie, że zawiódł Pana, odczuwa ten smutek, ale Bóg podnosi swoje sługi i daje im radość. Radość z Bożej łaski, dlatego wszyscy ci Boży sługowie wielbili Boga za Jego łaskę i śpiewali, albowiem łaska Twoja trwa na wieki. Taki jest nasz Bóg, wielki i potężny. I dzisiaj do nas mówi, abyśmy byli i służyli Mu z całego serca, gorliwie i żarliwie patrząc ku Niemu, żebyśmy żyli Jego Słowem, żebyśmy wypełniali Jego przykazania, nigdy nie robili jakiejś uszczerbki w Jego przykazaniach i nie powiedzieli, ja nie chcę, ja nie potrafię, bo inaczej stracę życie, Panie, gdy wypełnię to przykazanie. Stracę coś z tego świata, jeżeli wypełnię to przykazanie. Ktoś o mnie sobie pomyśli, że jestem niezguła, kiedy nie wypełnię tego przykazania. Ktoś sobie pomyśli, że ja nie potrafię żyć prawdziwie, jeżeli nie wypełnię tego przykazania. Ktoś sobie pomyśli, a co ma to za znaczenie, czy ktoś sobie coś pomyśli? To będziemy według serca Saulowego, jeżeli tylko będziemy myśleć, czy ktoś sobie pomyśli i co sobie o nas pomyśli. A nie będziemy myśleć, co myśli o nas Bóg. Najpiękniej służyć Bogu z gorliwego serca. Bez tego nie można służyć Bogu. Widzimy, że Dawid nie był według serca Saulowego. Był według serca Bożego, ukorzył się. To jest duch skruszony, który się podoba Bogu. Bóg widział grzech Dawida. Mógł go zatrzymać w jednej chwili. Ale Dawid mógł doświadczyć, co znaczy, kiedy człowiek odchodzi od Boga. Jak wielkie i straszne rzeczy przeżywa człowiek, który odchodzi od Boga. I mógł wiedzieć, co to znaczy łaska, kiedy Bóg przywraca swego ducha. I Dawid wielbił Boga i czcił Boga. Wiedział, że bez tego ducha nie będzie w stanie. Że będzie tak jak Saul. W takim duchu ponurym chodził już. Ale nie w duchu radości, uwielbiania. Dlatego dzieci Boże, które dzisiaj słyszą Ewangelię, nie mogą mówić, jakoś tam będzie, ja się postaram. Ale muszą wołać do Pana o to, żeby słowa te spełniły się w nas. Wołać do Pana o to serce czyste przed Jego obliczem, o ducha gorliwego dla Jego imienia, o to, żeby Pan był uwielbiony i żyć tak. iść i żyć tym Słowem, w małym być posłusznym, aby być gotowym usłyszeć więcej, następne. Pewnego dnia przyjdzie Jezus i wszyscy ci, którzy służyli Panu z czystego serca, pójdą do Niego, aby oglądać Boga, podziwiać Wszechmogącego i być z Nim w wieczności. Bez czystego serca człowiek tam nie pójdzie. To jest tak dziwne, jak przekonać człowieka o tym, żeby ukorzył się pod mocarną ręką Boga, skoro czasami serca już są tak twarde, jak kamień, który możesz pukać, stukać, on pozostaje taki sam. Jak można to uczynić? Bóg do nas mówi przez miłość. Popatrzcie, co dzisiaj się dzieje tu na ziemi. Zwróćcie uwagę. Takiego roku, jak teraz, nie było chyba, już nie pamiętam kiedy, żeby tak obficie Bóg błogosławił wszystkim. Tak jak ludzie mówią, że z wiadrami wynoszą grzyby z lasów. Wszystko Bóg daje. Okazuje swoją wielką miłość człowiekowi, żeby mógł przez to przybiegnąć do Boga. Wierzący ludzie to widzą i wiedzą, że to nie jest przypadek, że tak jest. I co? Ilu naprawdę okazuje wdzięczność Bogu za to, że Bóg zabezpiecza. Nie wiemy, co nadejdzie. Przyjdą inne lata jeszcze. Tak bardzo jest ważne, abyśmy żyli, abyśmy słyszeli Boży głos. Abyśmy mieli Ducha Bożego. Kto ma Ducha Bożego, ten jest świątynią Boga. Dzisiaj nie może człowiek wierzący żyć inaczej, niż żyli nasi bracia i siostry, o których czytamy w Dziejach Apostolskich. Nie może żyć inaczej. Nic się nie zmieniło. Bogu się podobają ci, którzy są stałego umysłu, którzy przylgnęli do Boga i nie odwracają się od Niego. Bóg patrzy na serce. Czy to był grzech buntu? Czy to był grzech słabości? Jest napisane w listach. Jan pisze, że są grzechy buntu i grzechy słabości. Grzechy słabości to są grzechy, o których módl się za tym człowiekiem, a on wstanie. Bóg mu da postać. Ale grzechy buntu to są grzechy na śmierć. Kiedy człowiek się buntuje przeciwko Bogu, to jest grzech na śmierć. Kiedy z całą zapartością odwraca się od Boga, idzie grzeszyć. Kto świadomie grzeszy, nie ma dla niego już ratunku, jest napisane w Biblii. Kto świadomie grzeszy, kto nie korzy się pod mocarną ręką Boga, kto zaczyna siebie tłumaczyć, pójdzie na zatracenie. Ale kto chce być z Bogiem, to choćby doznał słabości, Pan go podniesie. Taki jest Bóg. Niech Bóg będzie uwielbiony. Kiedyś szukali u Pana znaku. Pokaż nam znak, uwierzymy. Pan powiedział, otrzymacie znak Jonasza. Tak jak Jonasz był 3 dni we wnętrzu ryby i 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi 3 dni, 3 noce. Ten znak już został dany. Na co jeszcze może liczyć człowiek? My wiemy, że jest Pan. Wiemy, że to wszystko jest prawdą. Co jest potrzebne, żeby to stało się celem naszego życia? Odpowiedz sobie. Serce. Serce jest powodem, że ludzie nie biorą tych słów i nie idą za tymi słowami. Serce. Serce nieczyste. I dlatego człowiek, który nie bierze tych słów i nie idzie za tymi słowami, powinien wołać do Boga i błagać Go o serce. O czyste serce, żeby on te słowa mógł mieć w swoim sercu. Bóg nie puści tych słów do nieczystego serca. Dlatego nieczyste serce nie zachowuje słów Pana. Człowiek słyszy te słowa, odchodzi i żyje nadal, jakby nie słyszał. Tylko dlatego, że ma nieczyste serce. I nic mu nie pomoże, jeżeli Bóg nie zmieni jego serca. I tu jest właśnie moment ukorzenia się przed Bogiem. Panie, jeżeli Ty nie zmienisz mego serca, zginę. Nic mi nie pomogą moje starania, najlepsze chęci. Moje pragnienia są jak szata zbrukana. Jeżeli Ty mi nie dasz nowego serca, zginę, Boże. I to jest w tym momencie człowiek, który jest gotowy, żeby przyjść do Boga. Żeby w poście i błaganiu wołać do Boga i czekać na serce. Na serce od Boga. A Bóg nie jest obojętny na wołanie skruszonego ducha. Dopóki człowiek nie woła tak do Boga, nigdy nie otrzyma. I pójdzie na zatracenie. I do końca dni będzie taki sam, a może troszeczkę lepszy. ale serce jego będzie nadal zimne, nieczyste. Będzie złym człowiekiem, chociaż może lepszym od ludzi tego świata, czasami jeszcze gorszym niż oni. Dlatego, że serce jego nie jest czyste i nie może wziąć Bożych słów i żyć tymi słowami. Pan powiedział, co pochodzi z nieczystego serca. Powiedział, to nie to, co wprowadzacie przez usta was kala, ale to, co przez usta wychodzi, to kala człowieka. Gniew, bunt, nienawiść, kłamstwo, czary, bałwochwalstwo, to wszystko z serca przychodzi, chciwość i wychodzi na zewnątrz i wtedy na ustach człowieka się pojawia, z nieczystego serca to przychodzi. A więc Pan powiedział, po owocach poznacie, co jest z waszym sercem. Dawid nie chciał się oszukiwać, dlatego wiem, że Dawid jest pośród tych, którzy będą z Panem. Powiedział, czyste serce stwórz we mnie, Boże, i odnów swego ducha we mnie. Straciłem Twego ducha, odnów. Chcę być z Tobą. Nie mogę się radować, kiedy Ty nie napełnisz mnie tym. Wszystko jest puste, Panie, bez Ciebie. Bez Ciebie zginę, jeżeli mnie nie uratujesz, Panie. Popatrzmy, jesteśmy ludźmi rozsądnymi, mądrymi. Rozejrzyjmy się w koło. I zobaczmy, ilu jest tych, którzy naśladują Jezusa. Jak wiele zła jest na ziemi, pośród ludzi wierzących. Bóg mógłby powiedzieć, dzisiaj tego się nawet pośród niewierzących nie spotyka, co się dzieje wśród wierzących. Tyle zła jest. Dlaczego tak jest? Dlatego, że człowiek zaczął sam siebie usprawiedliwiać i poszedł drogą Saula, a nie Dawida. Nie poszedł drogą Eliasza czy Piotra, ale poszedł drogą zła. I choćby mógł wcześniej być napełniony Duchem Świętym, stracił przez swoje zachowanie to, co otrzymał wcześniej. Stracił ducha. Nie gaście Ducha Świętego, jest napisane. Pamiętajmy o tym. Nigdy nie powiedzmy, że zgadzamy się na stan, w którym jestem, jeżeli to nie jest stan, którym czytam w Biblii, że on powinien być taki. Coś musi się zmienić. Choćby inni nie chcieli, to Ty zechciej. Zechciej być z Panem. Zechciej być tam, gdzie jest Bóg Wszechmogący. Zechciej być tam. Jezus Chrystus przyszedł, aby nas tam pociągnąć za sobą. Abyśmy byli w wieczności z Bogiem. Doświadczamy Jego działania. On jest Panem naszym. Ale Pan mówi, sługo gnuśny. Inaczej sługo leniwy. Jeżeli widzisz, że jest niedobrze z Tobą, dlaczego nie szukasz mojego oblicza? Obudź się i powstań z martwych, a zajaśnie Ci Chrystus. Pamiętajmy, niech to będzie dla nas dobrą lekcją i niech te słowa kładą się mocno na sercach naszych. Bóg jest Bogiem. 57 jeszcze psalm. Niech będą te słowa przed obliczem Pana i przed nami mocno postawione. Tak jak dwie drogi, o której powiedział Mojżesz. Droga błogosławieństwa i przekleństwa. To kładę przed wami dwie drogi. Drogę życia i śmierci. A teraz, jeżeli chcecie iść drogą życia, słuchajcie się swego Boga i bądźcie Mu posłuszni we wszystkim. A jeżeli okażecie nieposłuszeństwo, pójdziecie drogą przekleństwa. Od 8 wiersza. Gotowe jest serce moje, Boże. Gotowe jest serce moje, będę śpiewał i grał. Zbudź się, chwało moja, zbudź się, harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Wysławiać Cię będę, Panie, wśród ludów, będę grał Tobie wśród narodów, bo wielka jest łaska Twoja aż do niebios i aż do obłoków sięga wierność Twoja. Wznieś się nad niebiosa, Boże. Niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. Dawid mówi, gotowe jest moje serce. Jest gotowe, Panie. Uczyniłeś to. Teraz sławić będę Cię. Niech imię Twoje będzie uwielbione, bo wielka jest Twoja łaska. Sięga aż do niebios. Bóg uczyni jego serce czystym. I chwali Boga za to, co się stało. Nie ominął go Bóg, nie pozostawił. Zabiegajmy żarliwie o to, a nie zawiedziemy się. Bóg jest Bogiem. To jest trudno, ponieważ ciało próbuje zatrzymać, diabeł próbuje zatrzymać, ale Ty z wielkim wołaniem wybiegnij naprzeciw. Kiedyś taki właśnie ten Gustaw Młynek z Cieszyna opowiadał, jak siedział na siedzeniu i słyszał słowa, że pójdź do Jezusa, że dziś jeszcze czas. On nie mógł wstać z siedzenia. Diabeł go trzymał. Jego grzechy go trzymały. I kiedy widział, że oni już do końca zbliżają to śpiewanie, to w pewnym momencie z okrzykiem Jezu wyrwał się z tego krzesła, poprzewracał krzesła i wybiegł na środek, żeby oni się modlili za nim. Nie patrzył już na nic. On wyrwał się z tego miejsca. Tak, wyrwij się z sideł. Wyrwij się, jak ktoś, kto potrzebuje Pana. Wyrwij się z całą gorliwością, z imieniem Jezusa na ustach. Wyrwij się do przodu. I żarliwie Boga błagaj o serce. Tak ważne jest serce. Z jakiego serca to wychodzi? Z serca czystego wychodzi to, co dobre. To, co jest dobre. Niech Bóg będzie uwielbiony za wszystkie czyste serca. Niech napełnia nas. To jest tak bardzo ważne. Jeszcze psalm 34 otwórzmy. Od 16 wiersza. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich krzyk. Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć ich. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich kości jego, żadna z nich się nie złamie. Niegodziwego zabija złość, a ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. Nie będą ukarani ci, którzy mu ufają, którzy żarliwie przychodzą do Niego. To jest łaska od Boga, że Pan pozwala się podnieść z upadku tym, którzy są skruszonego ducha, którzy wołają: Boże, zawiodłem Cię. Boże, nie dokonałem tego, co tak bliskie Tobie. Ty mi tyle dałeś, a ja zawiodłem Cię, Panie, w tak prostej sprawie. Ona mi przysłoniła Ciebie. Panie, nie jestem godzien. Pan jest z tymi, którzy są skruszonego ducha. Niech Pan będzie uwielbiony za każde słowa prawdy. Moglibyśmy czytać jeszcze różne słowa z Biblii. Jest ich naprawdę mnóstwo. Mnóstwo tych słów jest tutaj, które mówią o życiu naszym. Które mówią o życiu naszym. Ale chciałbym tak, może prawie na zakończenie, może na zakończenie z Jeremiasza, 48 rozdział i 10 wiersz. Zwróćmy uwagę na słowa, które tu są powiedziane. Mocne, zdecydowane Boga słowa. Przeklęty, kto wykonuje dzieło Pana niedbale. I przeklęty, kto powstrzymuje Jego miecz od krwi. Wiemy, że kapłani wyświęcili się na kapłanów, kiedy co zrobili? Kiedy wzięli miecz i poszli. I kto stanął na ich drodze? Wedle słów Pana robili to, co powiedział Pan. I wtedy powiedział Mojżesz: teraz wyświęciliście się na kapłanów. I Pan powiedział: przeklęty, kto wykonuje dzieło Pana niedbale. Sam niedbale i innych niedbałość tłumacząc. Przeklęty, mówi Pan. Panu się tacy nie podobają. Gorliwi, żarliwi o Jego imię, ci Mu się podobają. Ci, którzy szukają Jego oblicza, którym wcale nie jest przyjemnie, kiedy ich życie nie jest żywym świadectwem tego, jakim jest Bóg. Smucą się z tego powodu i szukają Boga. Bóg jest Bogiem, który czyni wielkie rzeczy na ziemi. Potrafi zatwardzić serce i potrafi je oczyścić. To jest Bóg i bez Niego człowiek jest skazany na porażkę. Bez tego serca od Boga nie ma najmniejszych szans. Choćby nie wiadomo, co uczynił, co by rozdał, na spalenie się wydał. Nie może Bogu się podobać bez miłości, a miłość tylko daje Bóg. Tylko Bóg daje tą miłość. Jeszcze 24 rozdział Jeremiasza, 5 do 7 wiersza. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków ku dobremu. i zwrócę na nich oko z myślą o dobrem i sprowadzę ich z powrotem do tej ziemi, odbuduję ich, a nie zburzę, zasadzę ich, a nie wykorzenię i dam im serce, aby mnie poznali, że ja jestem Pan i będą mi ludem, a ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem i dam im serce, że poznają, że ja Pan. To, że poznajesz, że Pan jest, to nie jest efektem Twojej mądrości, tylko tego, że Pan Ci dał serce. Serce, które zna Pana. Wie, że On jest pełen miłości i wie, że On jest srogi. Znasz Go z jednej i z drugiej strony. Chwała Bogu, że On dał serce takie. Wielu jest powołanych, wielu otrzymało to serce, ale niewielu jest wybranych, którzy z tym sercem doszli do końca. Którzy nie oddali za nic. Którzy, kiedy coś się działo, to wołali do Pana. I szukali ratunku u Boga. Z Objawienia, 2 rozdział, 23 wiersz. Będziemy już się faktycznie zbliżać. Wiemy, o co chodzi. Chodzi o nas. O nasze bycie z Bogiem. O to, żebyśmy my byli z Bogiem. My byśmy byli z Bogiem. Tak jak mąż i żona, żeby ich nie... po prostu nie rozłączyło przyjście Pana. Powinni trwać razem w społeczności w Jezusie Chrystusie. Tak w zgromadzeniu, bracia i siostry, powinni trwać w jednym Jezusie, żeby przyjście Pana nie rozłączyło nas. Ale żebyśmy mogli radośnie pójść do jednego miejsca i tam wiecznie wielbić Pana, razem się ciesząc i chwaląc imię Pana. Niech imię Pana będzie przez to uwielbione. Wysty trzeci wiersz 2 rozdziału. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Pan bada nerki i serca. Wiemy, że nerki służą ku oczyszczeniu. Bada, czy jesteś skruszony i pokornego ducha i co się dzieje w twoim sercu. Pan bada i doświadcza. I będą z Panem ci, którzy mają staranie o swoje serce. Dla których nie jest obojętne, co z tego serca wychodzi. Dla których nie jest obojętne, co usta jak rola, co rodzą. Czy to są słowa błogosławieństwa, czy słowa przekleństwa. To jest tak bardzo ważne, aby człowiek mógł doświadczyć tego, czy to jest jego udziałem. Czy to jest jego udziałem? Ponad wszystko strzeż swoje serce. Niech ono nie idzie za rzeczami tego świata. Od małego się zaczyna, a kończy się na tragedii. Od małego nieposłuszeństwa, a później jest tragedia. Człowiek wierzący, który miał wiele radości i szczęścia, pielgrzymował, cieszył się. Nie ma radości, nie ma szczęścia. Nie potrafi się już cieszyć Bogiem. Co się stało? Serce. To tak jak w małżeństwie. Mąż i żona są z sobą na zawsze. Tu na ziemi. Ale kiedy serce odwróci się do kogoś innego, wtedy następuje rozwód. Tak samo jest między Bogiem a nami. Kiedy serce odwraca się u dziecka Bożego od Boga, człowiek odchodzi i staje się wszetecznicą. Pamiętajmy o tym, że Bóg patrzy na serce nasze i tu jest właśnie to bezpieczeństwo nasze także. Bo tak samo jak Ty znasz zamiary swojego serca, tak znamy je, zna Bóg. I wiesz, czy czynisz to z całego serca, co robisz. Czy tylko czynisz to na zabezpieczenie. Jeżeli czynisz to z całego serca i jeszcze nie we wszystkim udaje Ci się tak, jakbyś chciał, to Pan mówi, ja znam Twoje zamiary. Nie mam Ci za złe, że jeszcze Ci się nie udaje, ale ja znam Twoje zamiary. Pamiętajmy, nie mówię tu o grzechu, mówię tu o staraniu się wypełnianiu woli Ojca. Bo ten, który grzeszy, buntuje się przeciwko Bogu i tu już nie ma nic do rzeczy, to, że jakie jest jego serce. To jest buntowanie. Chodzi mi o rzeczy, które chcę uczynić dla Pana. Chcę ogłosić jak najlepiej jego chwałę i imię i nie wychodzi mi tak, jakbym chciał. I Pan widzi moją gorliwość i wtedy Pan mówi, nie oskarżaj się, idź dalej, zmierzaj dalej. Cokolwiek chcesz uczynić, powiedzie Ci się, ucz się, zmierzaj dalej. Niech Pan będzie uwielbiony. To najważniejsze jest, żebyśmy my byli z Panem. Żeby ten, który umarł za nas, mógł się radować z nami w wieczności. To jest dla nas najważniejsze i dla naszego Pana tak ważne jest to, skoro przyszedł na ziemię. Pan chce nas mieć z sobą. I najważniejsze jest, aby w tym zgromadzeniu, w każdym jednym, gdzie Pan ma swój udział, dzieci Boże wzrastały ku zbawieniu wieczności z Bogiem. Żeby nie było między wami takich, którzy by serce swoje odwrócili od Boga. Którzy by poszli za rzeczami tego świata. Którzy by trwali w odstępstwie, w upartości swojej. Pan chce, abyśmy byli żarliwi. Jak ważne jest, kiedy człowiek przychodzi w pokorze. Przychodzi na przykład brat do brata, jeżeli ma problem. Mówi, chodź módl się ze mną, bracie, w tej sprawie. Tam, gdzie dwóch, trzech ustali, tam Bóg wejrzy na to. Chodź, módlmy się. I może zaufać temu bratu, że on nie zdradzi jego tajemnic. Że on nie pójdzie i nie opowie innym zaraz, o, ten był u mnie i prosił mnie o to. Czy siostra do siostry. Pamiętajmy, że jesteśmy braćmi, siostrami jesteśmy. Jesteśmy Bożą rodziną, która zmierza do wieczności i serca nasze muszą być jednakowo zwrócone do Pana. Tego uczy nas Pan. Przez słowo swoje przemawia do nas i przez doświadczenie pokazuje, zrobisz ułamek odstępstwa,